Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosachowicz, a za szybką studia realizujący audycję Andrea Kunowa i Żil. Mamy dzisiaj sobotę, 4 października. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, pióra Krzysztofa Rutkowskiego. Potem magazyn Europa widzi nas z Paryża, przedstawi Sylwia Gibbs, a Piotr Kamiński paryską kronikę muzyczną. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. Amerykańska Izba Reprezentantów przyjęła plan ratowania zadłużonych banków amerykańskich. W Pałacu Elizejskim trwa mini szczyt w sprawie finansów europejskich. Są na nim prezydent Sarkozy, kanclerz Merkel i premierzy Włoch Berlusconi i Wielkiej Brytanii Brown. Polska wycofa wszystkich żołnierzy w Iraku do końca miesiąca. W zamachu w Tchinwali ginie 7 osób, w tym szef sztabu rosyjskich sił pokojowych w tym regionie. Tu Paryż RFI, a oto pełny nasz dziennik. Stosunkiem głosów 263 do 171 Izba Reprezentantów USA przyjęła plan wykupienia 700 miliardów dolarów długów amerykańskich banków przez rząd. Jako że podobną decyzję podjął w czwartek amerykański Senat, a prezydent Bush zaraz plan ten podpisał, zatem sumą tą mogą się już cieszyć zadłużone po uszy banki amerykańskie. Obaj kandydaci do fotela prezydenta USA, demokrata Barack Obama i republikanin John McCain, wyrazili duże zadowolenie z podjętych decyzji dotyczących ratowania amerykańskiego sektora finansowego. Ratowanie to nie jest jednak takie różowe, gdyż Wall Street, mimo zaakceptowania planu Busha w południe, zakończył piątkowe notowania spadkiem, notowań o 1,5%. Natomiast giełda w Paryżu, pełna optymizmu, zakończyła tydzień zwyżką notowań o 2,96%. Jeśli chodzi o Europę, to w sobotę, późnym popołudniem, prezydent Francji i UE Nicolas Sarkozy zwołuje posiedzenie mini szczytu europejskiego, w którym udział wezmą kanclerz Niemiec Angela Merkel, premierzy Francji François Fillon, Wielkiej Brytanii Gordon Brown i Włoch Silvio Berlusconi, a także przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, prezes Europejskiego Banku Centralnego Jean-Claude Trichet oraz przewodniczący Eurogrupy, czyli krajów należących do Eurolandu Jean-Claude Juncker. Przed odlotem do Paryża premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown zapowiedział jeszcze w Londynie, że zaproponuje utworzenie wspólnego europejskiego funduszu pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w wysokości około 15 miliardów euro. Jak się dowiadujemy, spotkanie to właśnie się zaczęło. W liście do członków Rady Europy i przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso, Nicolas Sarkozy pisze: gospodarkę światową i światowe finanse dotyka poważny kryzys finansowy. Europa nie może znajdować się poza tym kryzysem. Pomimo prowadzenia zarządzania finansami europejskimi w bardzo poważny i odpowiedzialny sposób. Na temat kryzysu w światowych finansach rozmawiali w Pałacu Elizejskim prezydent Francji Nicolas Sarkozy i szef Międzynarodowego Funduszu Walutowego Dominique Strauss-Kahn. Ten ostatni, stwierdzając, że sytuacja jest niepokojąca, zaapelował do wszystkich krajów europejskich o wspólne i solidarne działanie, tak aby rynki finansowe zdały sobie z tego sprawę. Poinformował on także, że w przyszłym tygodniu MFW opublikuje prognozy wzrostu gospodarczego na świecie, które będą jego zdaniem znacznie niższe od przewidywanych. Tu Paryż, Radio France International. W koszarach polskiego kontyngentu w Iraku odbyła się specjalna uroczystość z okazji ostatecznego wycofania się z Iraku polskich żołnierzy do końca tego miesiąca. W uroczystościach udział wziął polski minister obrony Bogdan Klich i szef amerykańskich Marines w Iraku generał Raymond Odierno. Szef polskiego kontyngentu generał Andrzej Malinowski uroczyście ściągnął z masztu flagę koalicyjną i złożył ją na ręce ministra Klicha. Depesze przypominają, że polskich żołnierzy było w Iraku 900, a pozostanie około 20 po to, aby szkolić żołnierzy irackich. Na początku interwencji w Iraku polskich żołnierzy było tam 2600. W ciągu minionych 5 lat w siłach koalicyjnych w Iraku służyło około 10 500 polskich żołnierzy. Wojska koalicyjne liczą sobie obecnie około 160 tysięcy żołnierzy, w tym 144 tysięcy amerykańskich Marines. W antyterrorystycznej koalicji amerykańskiej w Iraku uczestniczy obecnie 15 krajów. Rząd RP zażądał od FIFA wycofania ultimatum dotyczącego powołania kuratora Polskiego Związku Piłki Nożnej Roberta Zawłockiego. Ultimatum to wygasa w poniedziałek w południe. W wypadku nieprzywrócenia dotychczasowych władz zarządu PZPN Polakom grozi odebranie organizacji piłkarskich mistrzostw Europy w roku 2012 oraz zakaz uczestnictwa w eliminacjach do mistrzostw świata w RPA w roku 2010. Tu Paryż, RFI, a to dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. W pobliżu sztabu głównego wojsk rosyjskich w stolicy Osetii Południowej, Cchinwali, wybuchł samochód pułapka załadowany 20 kilogramami trotylu. Zginęło 7 rosyjskich żołnierzy i 2 osoby cywilne. Wśród ofiar znalazł się szef połączonego sztabu rosyjskich sił pokojowych w tym separatystycznym gruzińskim regionie, pułkownik Iwan Petryk. Prokuratura rosyjska, cytowana przez rosyjską agencję prasową Nowosti, twierdzi, że zamach przeprowadzony był przez gruzińskie siły specjalne. Zamach ten potępiła francuska prezydencja Unii Europejskiej. 15 tureckich żołnierzy zginęło w starciu z separatystami kurdyjskimi na południowym wschodzie kraju, podały media w Ankarze. W potyczce, jaka miała miejsce w regionie Semdinli, na pograniczu z Irakiem i Iranem, zabitych zostało także 23 Kurdów. Informuje o tym turecka stacja CNN. Benedykt XVI złożył oficjalną wizytę w Quirinale u prezydenta Włoch Giorgio Napolitano. W przemówieniu, odnosząc się pośrednio do pojawiających się zarzutów o ingerowanie Watykanu w sprawy wewnętrzne Włoch, papież powiedział, że nie ma powodu, by obawiać się nadużyć władzy ze strony Kościoła ze szkodą dla wolności. Członkowie Kościoła oczekują, że uznana zostanie ich wolność do tego, by nie zdradzać własnego sumienia oświeconego przez Ewangelio, powiedział Benedykt XVI. Amerykański sekretarz stanu, pani Condoleezza Rice, przybyła do Indii, aby parafować amerykańsko-indyjskie porozumienie w sprawie wykorzystywania energii jądrowej do celów cywilnych. O ostatecznym podpisaniu umowy przez prezydenta Busha szefowa amerykańskiej dyplomacji zapewniła podczas konferencji prasowej w New Delhi. Był to dziennik Radia France International. Słuchają Państwo Paryża. Przed mikrofon zapraszam teraz Krzysztofa Rutkowskiego z przeglądem prasy francuskiej.
Na skraju przepaści, tak radośnie mówił premier Francji François Fillon podczas konferencji aktywistów partii UMP w Antibes. Stoimy na skraju przepaści i niewykluczone, że odważnie uczynimy zdecydowany krok naprzód. Tak wynika z artykułów w sobotniej prasie paryskiej, z którą chyba stało się coś dziwnego. Owszem, na pierwszych stronach znajdujemy zapowiedzi artykułów o kryzysie finansowym i o przyjęciu planu Paulsona w Stanach Zjednoczonych, ale jednak paryskie gazety sprawiają wrażenie, jakby chciały od siebie odsunąć, choć na dzień, kolejne informacje o bankructwach, o recesji we Francji i w całej Europie, krótko mówiąc, o wystawaniu na skraju przepaści. Dziwnie wyglądają gazety paryskie w sobotę. Na pierwszej stronie Le Figaro znajdujemy informacje, co w tej gazecie znalazło się na drugiej stronie. A na tej właśnie stronie znalazł się wielki artykuł z wielką fotografią o pobiciu rekordu świata w kitesurfie, czyli w ślizganiu się po wodzie na desce napędzanej małym spadochronem. Otóż Francuz Sébastien Catelan pobił rekord świata i pokonał niepokonywalną do tej pory barierę 50 węzłów na godzinę, czyli 92,6 km na godzinę. Dzielny Sébastien ślizgał się po powierzchni morza przy wybrzeżach Namibii z prędkością 50,26 węzła na godzinę. Brawo! W Libération nie lepiej, to znaczy nie gorzej. Całą stronę zajmuje rysunek i opis największego na świecie trimaranu zbudowanego we francuskiej stoczni. Monstrum to prawdziwe, 40 metrów długości, grot żagiel mierzy 450 metrów kwadratowych, spinaker 610 metrów kwadratowych, ślizgacze mierzą po 35 metrów. Cały jachcik kosztował 12 milionów euro, a jego 13-osobowa załoga zamierza przepłynąć nim dookoła świata w mniej niż 50 dni. Ironia losu polega na tym, że trimaran nazywa się Bank Ludowy 5, co znaczy, że ta instytucja wydała 12 milionów euro za zabawkę i miejmy nadzieję, że bank nie zbankrutuje, zanim trimaran ziemski glob opłynie, wszak stoimy nad przepaścią. W katolickim dzienniku La Croix też w sobotę dziwne rzeczy oglądamy. Nieoczekiwanie pierwsze strony tego dziennika zajął salon samochodowy w Paryżu. Seria artykułów rozpoczyna się w tej gazecie pytaniem retorycznym na pierwszej stronie. Czy samochód może jeszcze obudzić w nas marzenia? Może, nie może, stoimy na skraju przepaści, więc jakoś ratować się trzeba. Le Parisien, dziennik tak zwany popularny, to znaczy nie łączący się zanadto i naprawdę ciekawy, poświęcił aż 24 strony salonowi samochodowemu, jakby samochody stały się środkami magicznymi, dzięki którym można odegnać złe moce, ustrzec się przed urokiem i odczynić czary. Tak, przynajmniej implicytnie, jak powiadają wykształciuchy, wynika z gazet Paryżanin. Ale jednak straszno, wszak stoimy na skraju przepaści. Dlatego Laurent Geoffrin, artykuł wstępny w Libération, nastroił na poważny ton. W artykule zatytułowanym Na wysokości czytamy między innymi: obecny kryzys nie jest tylko kryzysem finansowym, to również kryzys intelektualny. Nie dotyczy on tylko wartości pieniądza, ale wartości w ogóle. Czy europejscy przywódcy wykażą wystarczająco wiele odwagi i potrafią stanąć na wysokości? Sobotnie spotkanie w Pałacu Elizejskim kanclerz Niemiec, prezydenta Francji, premiera Wielkiej Brytanii i premiera Włoch zarysuje wstępną odpowiedź na to pytanie. Znamy już odpowiedź sekretną grubych ryb finansjery. Udawać będą, że nic się nie stało, jak tylko burza ucichnie, rozpoczną w najlepsze spekulacje od nowa. Pewne jest, że obecne trzęsienie ziemi oznacza podzwonne dla wielkich rekinów leseferyzmu. Hayek i jego epigoni muszą gryźć się po palcach. Natomiast stary Keynes bierze srogi rewanż. Najwyższy czas powiedzieć sobie, że wydatki publiczne to nie zawsze marnowanie pieniędzy. Najwyższy czas powiedzieć sobie, że reglamentacja nie zawsze jest wymysłem diabła, szczególnie wtedy, kiedy jej celem jest zapobieganie kryzysom systemowym. Najwyższy czas przypomnieć to oczywistości rządowi światowemu, że kiedy nadciąga trzęsienie ziemi, dogmaty stają się przesądami. Napisał w artykule wstępnym Laurent Geoffrin na łamach lewicowego dziennika Libération. A w Le Monde, sobotnio-niedzielne wydanie Le Monde, podobnie jak poranna prasa francuska, wykazuje skłonności schizofreniczne, czy jakby powiedzieli nasi ziomkowie nad Wisłą, Le Monde odleciało. Owszem, o kryzysie finansowym w Le Monde sporo, o ratowaniu osobników stojących nad przepaścią, już zupełnie z tego powodu nie tańczących z wilkami, również nieco w Le Monde informacji znajdziemy, ale najwięcej miejsca popołudniowy dziennik poświęca rzeczywiście zapowiadającej się imponująco wystawie w Grand Palais pod tytułem Picasso i Mistrzowie, która będzie bez najmniejszej wątpliwości wielkim przebojem sezonu jesienno-zimowego w Paryżu, co również oznacza, że nie będzie można jej w dzikim tłumie spokojnie obejrzeć. Le Monde poświęca wiele, ale to naprawdę wiele stron na opisywanie, skąd dzieła mistrzów na te wystawy przyjechały, jak specjaliści wieszają je na ścianach, ile wynajęcie i ubezpieczenie kosztuje i ile Grand Palais na tym wszystkim zarobi. No cóż, stoimy nad przepaścią. A poza tym Marie Jégot publikowała w Le Monde korespondencję z Moskwy dotyczącą niedawnej wizyty premier Julii Tymoszenko w Moskwie. Z korespondencji wynika, że premier Tymoszenko i premier Putin pili sobie z ust, a Władimir umizgiwał się do pięknej Julii z wdziękiem zawodowego judoki. Premier Tymoszenko pojechała do Moskwy, by uniknąć rosyjsko-ukraińskiej wojny gazowej. Obie strony dokument podpisały, ale dziwnym trafem nie ma w nich ustalonej celi. Chciałem powiedzieć ceny. Znamienna pomyłka. Julia Tymoszenko liczyła na to, że pojedzie do Moskwy, spotka się z Putinem, który doskonale wie, że piękna Julia nie lubi Juszczenki, podpisze konkretny dokument i wróci do Kijowa szczęśliwa. Julia Tymoszenko wyjechała z Moskwy z pustymi rękami, czytamy w korespondencji w Le Monde, ponieważ nie wiadomo, ile Moskwa za gaz Kijowowi zaśpiewa. Co więcej, Putin powiedział wyraźnie, że w związku z niepewną sytuacją na Ukrainie nie wiadomo, czy podpisane układy będą za tydzień ważne. Otóż to, podpisujemy, bo to Rosjan nic nie kosztuje. Ukraińców może kosztować słono. Ponadto, co było zresztą do przewidzenia, premier Putin oskarżył Juszczenkę przed Tymoszenko najgorsze, niemalże o zbrodnie, o to, że to on uzbroił Gruzję po zęby i dlatego Gruzja zaatakowała pokój miłujące prowincje, które wybijają się od wieków na niepodległość, Osetię Południową i Abchazję. I Putin jeszcze powiedział Tymoszenko, patrząc jej słodko w oczy, że Juszczenko i Saakaszwili podpisali tajny pakt, by dokonać ludobójstwa na pokój miłującym narodzie południowych Osetyńców i Abchazów. Julia Tymoszenko uśmiechała się, a jej złoty kłos spleciony wokół głowy jaśniał dziwnym blaskiem.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
We francuskim Instytucie Relacji Międzynarodowych w Paryżu odbyła się 30 września debata zatytułowana Polska nowym mocarstwem regionalnym. Wzięli w niej udział ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu Tomasz Orłowski, radca finansowy w ambasadzie Francji w Warszawie Jérôme Bacona i badacz w IFRI Krzysztof Soloch. Spotkanie zostało zorganizowane przez IFRI i Ośrodek Francusko-Austriacki, organizację pozarządową działającą na rzecz zbliżenia między Wschodem a Zachodem w dziedzinie gospodarki. Sytuację gospodarczą Polski przedstawił Jérôme Bacona. Ambasador Tomasz Orłowski mówił o polskiej polityce zagranicznej, zakotwiczonej zarazem w NATO i w Unii Europejskiej i zwróconej na wschód. Krzysztof Soloch nakreślił wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, w której Polska odgrywa wyjątkowo aktywną rolę. Czy Polska zaczyna być istotnie nowym mocarstwem regionalnym, jak brzmiał tytuł konferencji, mówi ambasador Tomasz Orłowski.
Kategorycznie nie, zdecydowanie nie i dlatego to słowo nie padło. Chciałem powiedzieć, że po francusku generalnie słowo puissance étrangère nie oznacza wyłącznie i dosłownie mocarstwa jak w znaczeniu polskim. To znaczy generalnie państwo obce. Otóż jestem głęboko przekonany, że Polska nie ma takiego celu w swojej polityce zagranicznej. Ma oczywiście swoją wielkość, ma swój potencjał polityczny, wojskowy i gospodarczy. Natomiast nie ma takich oczekiwań, żeby odgrywać rolę inną, jak tylko i wyłącznie wpływowego, silnego członka Unii Europejskiej i NATO. Żadnych mocarstw regionalnych nie jesteśmy ani do tego gotowi, ani to nie leży w naszym interesie. W związku z tym tego rodzaju przygotowań nie prowadzi się. Takiego terminu nie używamy. Nie jest to z całą pewnością ta wizja, którą przedstawia rząd.
Celem spotkania w IFRI, jak powiedział Krzysztof Soloch, było kształtowanie nowego wizerunku Polski.
Jednym z celów tego spotkania było przedstawienie widowni francuskiej, a także międzynarodowej, która ma zwyczaj przychodzić do IFRI, na śniadania IFRI, na konferencje, które organizujemy, przedstawić sytuację Polski. Jest we Francji podejście czasami dyskusyjne do naszej roli, jaką Polska gra na scenie międzynarodowej. Jest problem jakby z identyfikacją naszych polityki zagranicznej, polityki obronnej na przykład i wręcz nawet polityki ekonomicznej. Polska jest tym krajem, który mimo tych więzów, które nas łączą z Francją, jest tym krajem, nie zawsze jest dobrze widoczny we Francji i jakby dobrze interpretowany.
Czy to nie jest wizerunek na wyrost troszeczkę na razie jednak?
Takie spotkania nie mają na celu jakby zmiany natychmiastowego wizerunku Polski we Francji. Jest to jakby cel długoterminowy. To się jakby wpisuje w tą współpracę polsko-francuską. To się wpisuje w ten proces kształtowania się świadomości europejskiej, współpracy w ramach Unii Europejskiej.
Wśród licznej publiczności byli biznesmeni oraz pracownicy instytucji współpracujących z Polską, którzy z dużym zainteresowaniem wysłuchali odczytu Jérôme Baconena na temat polskiej gospodarki. Radca finansowy w ambasadzie Francji w Warszawie przedstawił obraz, który, jak zauważył, wzbudziłby pod niektórymi względami zazdrość francuskiego Ministerstwa Gospodarki. Mówił też jednak o cieniach i zagrożeniach. Zapytany o bilans odpowiedział.
Zdecydowanie pozytywne. Kiedy Polska ma taki wzrost gospodarki tak wysoki, jak Polska ma i fundamenty, jak się mówi, dotyczące inflacji czy saldo publiczne, zdecydowanie przyszłość może być tylko dobre. Tylko zagrożenie to z naszym zdaniem to są infrastruktury, które jest ten zły, czarny punkt w Polsce.
Mówił Pan o trudnościach z rozpoczęciem inwestycji, to znaczy, że Polska ma problemy z rozpoczęciem akcji inwestycyjnej, że to się bardzo powoli jakby wdrażało. Jakie są powody takiego stanu rzeczy?
Trudno powiedzieć, bo z jednej strony Podobno te zamówy publiczne są zawsze chaotyczne i żeby zdążyć na jakikolwiek kontrakt, trzeba długo czekać i wszystkie przedsiębiorstwa, które reagują, naciskają na ten problem prawa proceduralne dotyczące zamówy publicznej w Polsce, które jest bardzo długi, trudne, często są procesy i w końcu, nie wiem czy to jest choroba polska, ale co dzieje gdzieś indziej, nie się dzieje w Polsce.
Trudno porównać gospodarki Polski i Francji, ale pan jako przedstawiciel Francji w Polsce, czy obserwuje pan rozwój tamtejszej gospodarki jako jakby powtórzenie tego, co się kiedyś działo w czasie rodzącego się kapitalizmu we Francji, czy też jest to zupełnie inne zjawisko?
To może przypomina ten okres tak zwany we Francji te 30 glorieuses, czyli te 30 lat po wojnie do początku lat 70, gdzie był taki wzrost, że wszystko było do odbudowania i Polska jest w tej sytuacji teraz, że wszystko jest to odbudowanie i zamiast ten słynny plan Marshall, Polska ma w tej chwili fundusze europejskie, grają tę samą rolę w tej chwili.
Powiedzmy, że potem może nastąpić zahamowanie, tak jak we Francji.
Częściowo gospodarka w Polsce też podlega eksportacji na rynku dawne kraje Unii Europejskiej. I kiedy nasze gospodarki się zahamują ostro, konsekwencje mogą też dotyczyć Polski, mniej na przykład, mniej eksportów, które też będzie miało efekt na mniej produkcji i mniej wzrostu.
Była to rozmowa z radcą finansowym w ambasadzie Francji w Warszawie, Jeromem Bakoninem. Jednym z priorytetów prezydencji francuskiej w Unii jest wzmocnienie europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. O jej działaniach i planach, o udziale Polaków we wszystkich unijnych misjach nadzorowania pokoju i o nowym stosunku Francji do NATO mówi jej badacz w IFRI Krzysztof Soloch. Chciałam zapytać pana te zamiary, plany prezydencji francuskiej. Jak one się przekładają w konkretach? To znaczy, czy budżet tej polityki powinien być zwiększony? Czy są jakieś konkretne zamiary?
Jeśli chodzi o budżet, kwestia wzmocnienia, jakby podwiększenia budżetu jest kwestią marginalną. Chodzi raczej o pewne wydatki, które powinny być inaczej, te pieniądze powinny być inaczej zagospodarowane. Pieniądze są jakby dublowane, wydatki są dublowane. Jednym jakby z wyjść, z takich propozycji, które miały jakby pomóc Unii Europejskiej w zagospodarowaniu no, tym takim bardziej ekonomicznym pieniędzy jest właśnie ta Agencja Bezpieczeństwa Europejskiego, w której no, ta współpraca wojskowa jest rozwijana i to jest niezwykle ważny punkt.
Jak można osiągnąć w takim razie te zmiany w tej agencji?
Myślę, że najpierw musimy dojść do pewnego konsensusu, co chcemy zrobić. W jakiej dziedzinie Unia Europejska powinna osiągnąć no, jakby najwyższe standardy? W jakiej dziedzinie powinniśmy zjednoczyć siły, aby po prostu nie dublować? Takim najprostszym przykładem są czołgi. Mamy ponad 20 rodzajów czołgów w Unii Europejskiej. Jest to zbędne wydatki, gdyż kraje takie jak Francja albo Hiszpania wydają naprawdę bardzo duże pieniądze na ten sprzęt, który no po prostu się dubluje. Każdy kraj jakby chce stworzyć swój własny czołg. Myślę, że pierwszym jakby takim naprawdę priorytetem jest znalezienie konsensusu do pewnej segregacji, pewnej dystrybucji rol w Unii Europejskiej. To jest najważniejsze. Jeśli chodzi następnie o wydatki, no to jest związane także właśnie z tą dystrybucją ról. Te wydatki zostaną jakby dobrze wygospodarowane pod warunkiem właśnie, że sprzęt, który jest produkowany przez Unię Europejską nie będzie się powtarzał.
Czy w tej dystrybucji ról interesy, powiedzmy nie będę mówiła o interesach, ale czy stanowiska Francji i Polski są zbieżne?
Są zbieżne, na przykład jeśli chodzi o łączność, o radary. Tutaj współpraca polsko-francuska jest niezwykle owocna. Wspomnę na przykład o współpracy między Radwarem a Sarzemem. Jest to współpraca tym bardziej cenna, że ostatni ich produkt wspólny dotyczący stacji radiolokacyjnej jest niezwykle cennym produktem, który no, ma szansę stać się pewnym hitem, można powiedzieć, wojskowym w Europie. Innym takim jakby domeną współpracy są statki bezzałogowe. Tu też współpraca Polski z Francją jest tą współpracą bardzo ciekawą. Polska sama jest w trakcie konstruowania statków bezzałogowych i to Francję bardzo interesuje. W tej domenie także możemy mieć pewne korzyści.
Ma się wrażenie, że oba kraje poza tym łączy w tej chwili poczucie, że wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony jest ważna. Można by powiedzieć, że Polska jest stale gotowa uczestniczyć w misjach w ramach tej polityki.
Tak, Polska niezwykle szybko, moim zdaniem, zmieniła swoje podejście do wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, zaskakując nawet Francję. Pamiętam, jak jeszcze pan minister Sikorski był ministrem obrony i przyjeżdżając spotkać się z ówczesną minister obrony Francji, Michel Alliot-Marie, zrywając całkowicie protokół dyplomatyczny, wziął ją troszeczkę na stronę i właśnie wspomniał, że on chciałby zaproponować Francji stworzenie właśnie jeden z Battlegroup w ramach Trójkąta Weimarskiego. No, Francuzi byli bardzo zaskoczeni. No, to podejście jest już widoczne we Francji. Polacy faktycznie uczestniczą we wszystkich misjach pokojowych Unii Europejskiej, nawet tych najbardziej niebezpiecznych i najbardziej cennych. To nas łączy jak najbardziej z Francją, która jest tym krajem, który od początku istnienia wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony jest tym krajem przewodnim, taką lokomotywą, która jest jak najbardziej widoczna w tworzeniu tej polityki.
Można by powiedzieć, że Francja była zainteresowana od początku tą dziedziną polityki unijnej, bo w jakimś sensie była ona przeciwwagą dla NATO. No a teraz jak wygląda sytuacja, od kiedy prezydentem jest Nicolas Sarkozy?
O, sytuacja się diametralnie zmieniła i już mieliśmy taki przedsmak tej zmiany w czasie kampanii prezydenckiej. Nicolas Sarkozy jest tym politykiem, który będąc już ministrem spraw wewnętrznych czerpał doświadczenia na przykład z prezydenta Nowego Jorku. Nicolas Sarkozy jest tym prezydentem także, który widzi w Stanach Zjednoczonych naprawdę dobrego partnera, partnera, z którym należy dyskutować, który jest no życiowy do stabilizacji systemu międzynarodowego. Jakby to zbliżenie ze Stanami Zjednoczonymi jest także widoczne w podejściu francuskim do Sojuszu Atlantyckiego. Nicolas Sarkozy zapowiedział, że powróci do struktur wojskowych, do Sojuszu Atlantyckiego, które Francja opuściła w 1965 roku. Ten gest symboliczny ma się zrealizować na początku przyszłego roku. Francja chce pokazać wszystkim krajom, no szczególnie krajom z Europy Środkowo-Wschodniej, że przywiązuje bardzo dużą wagę do działań NATO, do jego rozwoju. Reasumując, prezydent Francji zbliża się do NATO, chce powrócić do tych struktur. Już jest ponad 100 oficerów, jest już w tym komitecie wojskowym. To zbliżenie jest efektywne i tu ma pokazać Polsce, że no jest ta kompatybilność między Unią Europejską, silną Unią Europejską i silną polityką bezpieczeństwa i obrony i silnym aliansem atlantyckim, że ich rola jest kompatybilna i jest komplementarna, że te dwie instytucje tak ważne, tak dla Polski, jak i dla Francji, mogą koegzystować w taki konstruktywny sposób.
Słyszeli Państwo rozmowę z badaczem we Francuskim Instytucie Relacji Międzynarodowych Krzysztofem Solochem.
RFI, la radio du monde.
Je connais une mouche Auvergnate de souche. Elle ne pense qu'à la bouffe, mais j'aime bien les filles qui louchent. Sur mon pied elle se couche quand j'ôte ma babouche. 4 grammes à la louche. Je connais une mouche. Oh. couche. Elle n'ouvre plus la bouche. On dirait bien que ça sent le souffle. Et oui, je suis le diable et sa fourche.
Du monde. Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
W poprzedniej audycji wspomniałem o polskich śpiewakach, którzy śpiewają wszędzie, tylko nie w Polsce. Tymczasem po raz kolejny zmieniła się dyrekcja Teatru Wielkiego w Warszawie, co jedna z polskich gazet nazwała słusznie restauracją, skoro nowa ekipa to dwóch byłych dyrektorów, raz jeszcze powołanych na te same stanowiska, tylko w odmiennej kombinacji. Wraca nowe. W polskich artykułach na ten temat uderza niemal zupełny brak jednej kategorii zawodowej. Nikt nie wspomina nawet słowem o ewentualnym kandydacie na dyrektora muzycznego instytucji, było nie było muzycznej, choć mówi się o kandydacie na pierwszego reżysera w firmie, której dyrektorem artystycznym miałby zostać inny przedstawiciel tego samego zawodu. Zanim poznamy skutki tych przemian, przenieśmy się na grunt francuski, gdzie opera paryska na przykład nie ma po dziś dzień kierownika muzycznego i nie doczeka się go aż do końca aktualnej dyrekcji. Następną obejmie zaś w przyszłym sezonie reżyser Nicolas Joël. Czy przyniesie sobie z Tuluzy, gdzie dotąd dyrektorował swego tamtejszego szefa muzycznego Tugana Sochijewa, Osetyńca północnego, wykształconego w Petersburgu, czy też mianuje dyrygenta francuskiego? Gdyż Francja jest pod tym względem sytuacji patologicznej, znacznie poważniejszej niż Polska, a obszerny materiał poświęcił tej kwestii w swoim ostatnim numerze miesięcznik Diapason. Tytuł mówi wszystko. Bajnici. Na pierwszym zajmującym całą stronę zdjęciu Annick Massis, znakomita śpiewaczka francuska, która w tym sezonie śpiewa w Nowym Jorku, Wiedniu, Amsterdamie, Madrycie, Mediolanie, Rzymie, Tokio i Genewie, a we Francji pojawi się tylko raz i to nie w Paryżu, ale w Nicei w styczniu. Jeszcze nie ucichły owacje, jakie przywitały niespełna 2 lata temu jej Eudoksję z Żydówki Alewiego na scenie Bastylii. Koledzy krytycy nie posiadali się z zachwytu i zdumienia, pytając, kto i dlaczego ukrywał przed nimi przez tyle lat tak znakomitą francuską gwiazdę. Szkoda, że nie obudzili się nieco wcześniej, gdyż Massis ma około 40, śpiewa od ponad 15 lat, głównie za granicą, a gdy 4 lata temu znakomicie zaśpiewała w Teatrze des Champs-Élysées akrobatycznie trudną rolę Semele Händla, krytyka ledwo to zauważyła. Nie doczekała się do tej pory ani jednej recitalowej płyty pod szyldem wielkiej firmy, a od czasu triumfu w Żydówce nie zaśpiewała w Paryżu ani jednej roli i nic nie wskazuje na to, by się to miało zmienić.
Thank you.
Pierwsza aria z motetu Händla Sevilla Tellus, nagranie sprzed 10 lat pod dyrekcją Marka Minkowskiego. Annick Massis nie jest jedyną francuską śpiewaczką, ani nawet szerzej jedynym francuskim muzykiem w takim położeniu. Diapason powołuje się w swoim artykule na apel, jaki na wiosnę wystosowali za pośrednictwem internetu trzej zasłużeni i wiekowi śpiewacy francuscy: Michel Sénéchal, Gabriel Baquier i Robert Massard, którzy policzyli na paluszkach. Na 174 solistów, jacy śpiewali na dwóch scenach opery paryskiej w ubiegłym sezonie, francuski paszport miało w kieszeni 22. 174, 22. Nawet takie gwiazdy jak Nathalie Dessay czy Roberto Alagna bywają tu wyjątkowo, o innych nawet nie wspominając. Może po prostu są dużo gorsi. Wolne żarty. Już nie zliczę, ile razy widziałem na tych scenach panienki sprowadzone za ciężkie pieniądze zza oceanu w rolach, które nieskończenie lepiej mogłaby zaśpiewać artystka francuska, przyjeżdżając do teatru taksówką albo metrem. Powody są dwa. Po pierwsze, Francuzi gardzą swoimi muzykami. Pamięta o tym jeszcze na tamtym świecie wielka Régine Crespin, która święciła triumfy na największych scenach światowych pod batutą Karajanów i Scholtych, a w Paryżu była przedmiotem kpin i złośliwej klaki. Wie o tym świetnie sędziwy już dzisiaj Georges Prêtre, który 2 lata temu dostał w Wiedniu koncert noworoczny z filharmonikami wiedeńskimi w uznaniu zasług dla tego miasta, ale który w ojczyźnie jest lekceważony, bywa tu rzadko i od 10 lat nie prowadził tu ani jednej instytucji muzycznej. Zresztą której? Ostatnim francuskim szefem orkiestry paryskiej był Charles Münch, dla którego ją założono. Od tego czasu zespołem kierowali Karajan, Scholti, Byczkow, Barenboim, Eschenbach. A nowym dyrektorem muzycznym mianowany został Estończyk Paweł Järvi. Ostatnim francuskim szefem Państwowej Orkiestry Radiowej, Orchestre National, był Jean Martinon 35 lat temu. Dzisiaj Niemca Kurta Mazura zastąpił na tym podium Włoch Daniele Gatti. Przez ten czas największy dzisiaj dyrygent francuski obok 83-letniego Buleza Marc Minkowski dyryguje w Warszawie, Berlinie, Cleveland, Wiedniu, Londynie, Los Angeles, a podobnie rzeczy się mają z jego kolegami, których niepełną listę sporządził Diapason. Niepełną, gdyż brak na niej na przykład Guillauma Tournier'a, który pracował przez długie lata w Szwajcarii, do niedawna był kierownikiem muzycznym Państwowej Opery w Pradze, w grudniu będzie w Warszawie, a dzisiaj dopiero co wrócił z Australii, gdzie nagrał kolejną płytę z poematami symfonicznymi zapomnianego w ojczyźnie Louisa Vierna. Pierwsza z jego australijskich płyt z zaniedbaną muzyką francuską właśnie się ukazała, tylko czekać, jak oberwie za to zuchwalstwo od francuskiej krytyki. Płyta zawiera 2 utwory Saint-Saensa, jednoaktową operę Helena i przebojowy cykl pieśni na głos recytujący mezzosopran, tenor, chór i orkiestra Perska noc. Fragmenty cyklu Perska noc Saint-Saënsa, premiera dyskograficzna na płytach australijskiej firmy Melba Recordings, Dan McKendry Wright, Steve Davislim, chór Belle Époque i orkiestra z Wiktorii dyrygował Guillaume Tournier, dyrygent francuski we Francji bywający rzadko albo wcale. Ponieważ płytę zrobili Australijczycy, zaangażowali australijskich śpiewaków. Francuzi sprowadziliby pewnie znanych cudzoziemców, żeby się potem natrząsać z ich obcego akcentu. Tournier nie jest, jak się rzekło, jedynym francuskim dyrygentem pogardzanym w kraju. Stéphane Deneuve prowadził niedawno króla Dawida Honeggera na festiwalu w Edynburgu, zresztą z udziałem Andrzeja Seweryna. Jest od 4 lat dyrektorem Królewskiej Orkiestry Szkockiej, a swoje mieszkanie paryskie sprzedał. Louis Langres dyryguje na całym świecie, a w Paryżu bywa wyjątkowo. Bertrand de Billy staje regularnie na podium w Wiedniu, gdzie prowadzi orkiestrę Radia Austriackiego, w Salzburgu, Nowym Jorku, niebawem w La Scali, podczas gdy w fosie Pałacu Garniera czy Bastylii stają zagraniczni dyrygenci drugiej kategorii znalezieni w katalogach agencji. Gdyż to jest właśnie druga odpowiedź. Agenci. Tym pretekstem zasłaniają się francuscy organizatorzy życia muzycznego, którzy kupują od agentów wielkie gwiazdy, a opłacają ten przywilej braniem od nich po niskich cenach muzyków drugiej kategorii. Dlatego właśnie na scenie opery paryskiej śpiewają drugorzędne Amerykanki zamiast pierwszorzędnych Francuzek. Choć władza agentów nie od dzisiaj dezorganizuje życie muzyczne na świecie, dziś przynajmniej zostali sami, gdyż to niedawna ręka w rękę z nimi działały upadające dzisiaj firmy płytowe, to jednak nie wystarczy, by wyjaśnić nieobecność Francuzów na francuskim rynku. Tu niestety pogarda dla swoich wyjaśnia wszystko. Ktokolwiek widział, jak siedzi francuska orkiestra, gdy dyryguje nią francuski dyrygent, ten nawet nie musi włączać dźwięku. Widać gołym okiem, że muzycy mają go w dużym poważaniu. Zresztą, gdy pojawia się na podium słabo mówiący po francusku cudzoziemiec, też bywa różnie. Na tym tle rozstał się z Paryżem Georg Scholti, a Bado przysiągł, że noga jego więcej tu nie postanie. A cóż dopiero rodak. Wynika to z solistycznej kultury francuskiego szkolnictwa muzycznego, gdzie granie w orkiestrze uchodzi za życiową klęskę, a frustracja przeradza się w agresję. Muzycy, którym obca jest taka postawa, albo uciekają do zespołów barokowych, gdzie panują całkiem inne nastroje i stosunki, albo zakładają zespoły kameralne. Francja przeżywa od pewnego czasu prawdziwy rozkwit muzykowania kwartetowego, gdzie ma piękne, choć mało znane tradycje. Diapason cytuje przypadek kwartetu hebanowego, który 4 lata temu wygrał konkurs w Monachium i gra odtąd po 40 koncertów rocznie w Niemczech. Drugie tyle w Europie, a we Francji jest prawie nieznany. Kwartet Diotima, specjalizujący się do niedawna w muzyce współczesnej, rusza na podbój repertuaru klasycznego. Obok nich Modigliani, Voce, Ardeo, grający na całym świecie. Powstały 20 lat temu kwartet fortepianowy Gabriel, czy działający od blisko 30 lat kwartet smyczkowy Parisi, nagrywają świetne płyty dla małych firm, ale słychać je głównie na prowincji i za granicą. Organizatorzy sezonów w wielkich salach paryskich wolą bowiem zrobić wiele szumu wokół pożegnalnego tournée kwartetu Albana Berga. Tylko, że gdyby kwartet Albana Berga urodził się był 40 lat temu we Francji, nie miałby pewnie w ojczyźnie żadnych szans. Scherzo z kwartetu de Moll Śmierć i Dziewczyna Schuberta, kwartet Parisi, Arnaud Valin, Jean-Michel Berrette, Dominique Lobé i Jean-Philippe Martignoni. A cóż dopiero mówić o wielkich solistach. Pamiętam jeszcze, że gdy 22 lata temu w konkursie Czajkowskiego w Moskwie w kategorii skrzypiec pierwszą nagrodę zyskał Rafael Oleg, Francuzi patrzyli na siebie z niedowierzaniem. Kto? 14 lat temu Gérard Poulet nagrał jeden z najpiękniejszych cykli sonat i partit Bacha. Gérard, jak proszę? Bardzo dumny ze swych sezonów piano cztery gwiazdki, André Furneaux kpi sobie w żywe oczy z dziennikarki Diapazonu, gdy ta pyta go, dlaczego nie zaprasza nigdy francuskich pianistów, a kogo ma zaprosić? Popolinim albo Peraj, żeby to żyli jeszcze Ivnat, Cazatzu, Cortot czy Saint-Saint-François, wzdycha Furneaux, a do głowy mu nie przyjdzie, że natów i kortotów się hoduje w domu. w twórczej rywalizacji z Chorowicami i Sznablami. Argumentacja taka, dodajmy, nawet by do głowy nie przyszła krytykom czy producentom w Niemczech albo w Wielkiej Brytanii. Tam popiera się swoich, czasami aż do przesady, jak łatwo stwierdzić, otwierając brytyjski miesięcznik płytowy Gramophone. Czyż zresztą to nie Brytyjczycy odkryli dla Francuzów Rameau i Berlioza, podczas gdy dzisiaj Australijczycy nagrywają im Saint-Saënsa i Vierna? Francja wie, że dobrze gotuje, szyje, pisze, buduje i zdobi wnętrza. Wierzy natomiast święcie, że komponować i grać lepiej umieją inne narody. Podejrzewam, że nikt nie jest prorokiem we własnym kraju. To przysłowie francuskie zrodzone z bolesnych doświadczeń francuskich muzyków.
RFI,
Radio France Internationale.
I jeszcze na zakończenie naszej audycji skrót najważniejszych wiadomości dnia. Amerykańska Izba Reprezentantów przyjęła plan ratowania zadłużonych banków amerykańskich. W Pałacu Elizyjskim trwa mini szczyt w sprawie finansów europejskich. Są na nim prezydent Sarkozy, kanclerz Merkel i premierzy Włoch, Berlusconi i Wielkiej Brytanii Brown. Polska wycofa wszystkich żołnierzy z Iraku do końca tego miesiąca. W zamachu w Chinwali w Osetii Południowej ginie 7 osób, w tym szef sztabu rosyjskich sił pokojowych w tym regionie. I to już wszystko w naszej audycji. W imieniu całej ekipy Radia France International żegnam się z Państwem, Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.
Adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.